Sony Alpha Academy Polska. Rozmowy z fotografami, artystami i specjalistami o fotografii, życiu i sprzęcie. Warto posłuchać.
Dzień dobry wieczór Państwu. Mam bardzo mało okazji, żeby spotkać się z naszym dzisiejszym gościem i porozmawiać i dać się zarazić jego pasją. Pamiętam czasy, kiedy byłem dzieckiem i z lornetką kolejową mojego przyjaciela patrzyłem w niebo, leżąc na murawie stadionu piłkarskiego FC Noteć w Czarnkowie, ale wtedy nie myślałem, że spotkam kogoś takiego, kto z tej pasji może uczynić sobie pomysł na całe życie. W związku z tym chciałbym przywitać Karola Wójcickiego. Brawa na dzień dobry, awansem.
Dzień dobry.
Cześć Karolu, cieszę się, że znalazłeś czas. Skądinąd wiem, że znalazłeś czas trochę przymusowo.
Tak, no jeszcze do niedzieli to... No, nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, że nie mam innego wyboru niż siedzenie w domu i gadanie teraz z wami. Ale rzeczywiście, no na przymusowej kwarantannie, także... Ale to fajnie, bo rzeczywiście mam chwilę też taką, żeby odsapnąć od różnych rzeczy i trochę się powylegiwać, ale przede wszystkim wieczorem nie martwić się o nic i móc się spotkać z wami, z tobą pogadać. Dawno się rzeczywiście nie widzieliśmy.
Tak, tak. Ostatnio widzieliśmy się dwa miesiące temu może. Mieliśmy okazję zrobić wywiad z tobą. Natomiast mamy do pogadania dzisiaj o twojej pasji. Mamy do pogadania dzisiaj o niebie. Będzie niebiańsko wręcz, myślę. I mamy do pogadania odrobinę o sprzęcie, bo dziedzina nauki, którą ty się parasz, dziedzina fotografii, którą ty się zajmujesz, ona jest od sprzętu niezwykle wymagająca. Ale zanim do tego sprzętu dojdziemy, ja chciałbym cię spytać, jak to się stało, że zachorowałeś na gwiazdy, że zachorowałeś na to nocne niebo i na zakochałeś się w obiektach, które są tak daleko od nas, że aż strach. Miałeś 2 lata wtedy czy 3?
W ogóle zwrócę twoją uwagę na dzisiaj fatalny dobór słów, bo najpierw przedstawiasz gościa, który zaraża pasją, a teraz, że kiedy zachorowałem na swoją miłość do gwiazd.
Takie skojarzenie. Uważaj,
to naprawdę w tym zwariowanym roku trzeba naprawdę pilnować się, co się mówi. Słuchaj, nie wiem, kiedy to się wydarzyło. To jest niestety, to jest pewien proces, o którym bardzo trudno jest opowiedzieć, że zaczął się w jakimś jednym momencie i do któregoś i od któregoś momentu przełomowego, nie wiem, nagle wszystko się zmieniło, bo to jest raczej coś takiego, co w nas dorasta. Znaczy, mówiąc coś takiego, mam na myśli pasję. Nie wiem, może u innych tak było, że nie wiem, gdzieś szli, potknęli się od jakiś fajny korzeń i nagle stwierdzili, że będą wielkimi miłośnikami drzew i będą wiedzieli o nich absolutnie wszystko. W moim przypadku tak nie było, chociaż były takie momenty przełomowe, które myślę, że znaczy nie, może nie przełomowe, na pewno wtedy jeszcze nie przełomowe, ale takie, które mogły coś zainicjować. Ja to zawsze się śmieję, że to już trochę jest mitologiczna historia, ale jedną z takich pierwszych opowieści, jednym z takich pierwszych wspomnień w ogóle o rozgwieżdżonym niebie, to rzeczywiście pochodzi z czasów, kiedy ja mogłem mieć około 3 lat. Pamiętam, to trochę jak przez mgłę, bo to były wakacje u dziadków na wsi daleko w województwie kieleckim dawnym. No i pamiętam taką noc, kiedy siedziałem pod rozgwieżdżonym niebem. Zupełnie nie wiem czemu w zasadzie, bo jeśli to było lato, późno. Natomiast pamiętam widok rozgwieżdżonego nieba, pamiętam taką ładną spadającą gwiazdę, która przeleciała wtedy przez niebo. I to na pewno, pomimo tego, że ten widok zrobił na mnie niesamowite wrażenie, to nie był moment, w którym ja pomyślałem sobie, o, ja się będę interesował astronomią, bo ja prawdopodobnie wtedy nawet takiego słowa jeszcze nie znałem. Ale myślę, że jakieś takie małe ziarenko gdzieś w głowie się zasiało i potem przez lata kiełkowało. I to trochę zaczęło się rozrastać tak bardziej dynamicznie w czasie, gdy miałem lat 14, 15 jakoś tak, bo wtedy zacząłem, może nawet wcześniej, 13, kiedy zacząłem dużo więcej o tej tematyce czytać, doświadczać jej też przez inne media, no bo pojawił się nagle w domu internet, była już wcześniej parę lat telewizja kablowa, a wtedy te kanały popularno-naukowe wtedy jeszcze opowiadały o kosmosie, a nie o zbieraczach złomu. I to rzeczywiście zaczęło rozbudzać wyobraźnię. Ale kluczowe było chyba ten moment, w którym zdałem sobie sprawę, że kosmos jest nie tylko rzeczą, która jest gdzieś hen daleko w ogóle do osiągnięcia tylko przy pomocy rakiety kosmicznej, tylko że ona jest tu za oknem i można go zobaczyć i można go oglądać, doświadczać i fotografować, co najważniejsze. No i się zaczęło.
No właśnie, powiedz Karol, czy, bo podoba mi się to podejście, że jest tu za oknem, to jest super. Znam ludzi, którzy zaczęli obserwować ptaki, bo są tuż za oknem i nie trzeba jechać do Amazonii, żeby je obserwować. Ale powiedz mi, czy jesień, czy ten czas, który teraz nadszedł, nadchodzi, jest dobrym momentem na obserwację? Czy jest w ogóle jakiś zły moment na obserwację, pomijając pochmurne niebo?
Ja dzisiaj nawet wyszedłem na chwilę na swój taras i sfotografowałem coś takiego dziwnego, widziałem błękitnego na niebie, już zapomniałem co to było, więc zrobiłem zdjęcie, wrzucę później na profil, może mi ludzie odpowiedzą co to takiego. Po takim tygodniu, po prostu gdzie była tylko szara bura szmata na niebie, z której lał się ciągle deszcz. Wracając do twojego pytania, gdybyś zapytał mnie w dowolnej porze roku, czy to byłby grudzień, czy to byłby styczeń, czy to byłby, znaczy, czy to byłaby jesień, czy to byłaby zima, wiosna, czy lato, to ja bym znalazł uzasadnienie dla odpowiedzi, że tak, to jest dobry czas, żeby obserwować niebo, albo żeby zacząć swoją przygodę z astronomią. Bo każda z tych pór roku, każdy z miesięcy oferuje coś, co na pewno jest jakimś ułatwieniem. Jeśli chodzi o jesień, to jest taki czas, kiedy po letniej przerwie, gdzie noce były naprawdę krótkie i bardzo jasne, zaczęły te noce się wydłużać, zaczęły dominować znowu z powrotem naszą dobę, a na niebie zaczęły pojawiać się piękne gwiazdozbiory z pogranicza w ogóle nieba letniego i nieba jesiennego, więc kiedy byś mnie nie zapytał, to bym ci powiedział, że to jest dobry czas do spoglądania w niebo. Oczywiście w każdej porze roku możemy oglądać trochę inne rzeczy, trochę inne zjawiska. Teraz jesienią widzimy pewnie trochę mniej na przykład sztucznych satelitów, za którymi szaleliśmy latem na przykład, był wtedy świetny czas do ich obserwacji. Teraz widać je troszeczkę gorzej, krócej, natomiast są inne atrakcyjne rzeczy, no, można spokojnie wykorzystywać noce do fotografowania czegoś na dłuższych ekspozycjach, bo tego czasu po prostu nam nie brakuje. No, dla mnie osobiście ten czas, ta jesień to zwykle jest początek sezonu zorzowego, o którym sobie pewnie jeszcze pogadamy. Ja zwykle teraz to bym siedział w Arktyce i byśmy się pewnie łączyli, pewnie też za pośrednictwem internetu, tylko wtedy zamiast mojego małego pokoiku byłby mały domek nad norweskim fiordem, pewnie trochę wcześniej, bo o tej godzinie już musiałbym być w terenie, polować na zorze polarne. No ale siedzę w domu i chyba nigdzie szybko nie polecę.
Wiesz co, do zorzy na pewno dojdziemy jeszcze, ale chciałbym teraz nawiązać do tych sztucznych obiektów, bo satelitów, bo ja pamiętam dawno, dawno temu, jak jeszcze mogliśmy się spotykać i były targi w Łodzi w zeszłym roku, siedzieliśmy w restauracji i nagle spojrzałeś w telefon, wybiegłeś przed restaurację, bo sznur Starlinku się pojawił na niebie.
No wtedy my nie wiedzieliśmy, co to było. To była fascynująca noc, bo pamiętam,
że przeleciało.
Z taką w ogóle śmietanką niesamowitą, w takim towarzystwie. No kogo tam nie było, tam byli wszyscy, wszyscy święci, spod znaku Sony, że tak powiem. Natomiast najbardziej niesamowite było to, że ja odebrałem wtedy telefon od mojego sąsiada, który był w stanie, no, podobnym co my, bo to była piątkowa była noc, i on tam coś wymamrotał o jakichś dziwnych światłach na niebie, więc ja pomyślałem sobie, że on pewnie sobie, wiesz, no trochę, że nie do końca wie, co widział, tak? Natomiast później zaczęły spływać informacje o olbrzymiej liczby ludzi, którzy widzieli to coś, co brzmiało w ich opisach tak samo absurdalnie jak u niego, a podejrzewam, że nie wszyscy byli w takim stanie jak on. Więc my zaczęliśmy wtedy, pamiętam, siedzieliśmy chociażby z Robertem Polańskim i główkowaliśmy przez, mieliśmy na to około, jeśli dobrze pamiętam, około 80-70 minut, bo tak wykalkulowałem, że za tyle po to powróci. Spróbowaliśmy zrozumieć, co naprawdę się na niebie dzieje. No i wygłówkowaliśmy i pamiętam, że po tych tam chyba 70 minutach, to było już pewnie jakoś około godziny pierwszej nad ranem, rzeczywiście wybiegliśmy przed restauracją, w której byliśmy i na niebie zobaczyliśmy taki jasny sznur satelitów. Dzisiaj już wiemy, że to satelity Starlink, na które polujemy za każdym razem, kiedy startują z Florydy i później w tej efektownej formie poruszają się po niebie. Zresztą ja pozdrawiam bardzo Roberta, bo pamiętam, że wtedy tamtą noc podarował mi kabel USB, bardzo fajny, i właśnie przy jego pomocy podłączyłem mojego Sona 6400 do komputera, bo dzisiaj Sony wypuściło fantastyczny soft, dzięki któremu mogą Maci używać kamer sonowskich jako webkamerek. Pozdrawiam Robert bardzo serdecznie, bardzo dziękuję, ten kabel cały czas się przydaje.
Ja za tydzień pewnie spróbuję tego nowego oprogramowania, ale...
Jest pytana, bardzo ci polecam.
Ale jeżeli chodzi o te Starlinki, to ja muszę ci powiedzieć, że ja miałem, znaczy później zacząłem trochę czytać, zobaczyłem, jak nieprawdopodobne ilości tego latają po niebie. Czy to nie jest zaśmiecanie nieba? Jaki jest status prawny tego naszego bliskiego nieba? Nie utrudni to nagle eksploracji kosmosu? Nie zaczną się zderzać ze sobą różne takie rzeczy? Bo zdaje się, że tych różnych obiektów, które nad naszymi głowami latają, jest bardzo dużo już w tej chwili, a Elon Musk dorzucił tak szerokim gestem jeszcze ogromną ilość.
Wiesz co, rzeczywiście to jest temat w ogóle, który bardzo podzielił środowisko astronomiczne, bo mamy teraz dwie grupy ludzi. Jedni, którzy pasjonują się różnymi fajnymi... przesunę sobie troszeczkę kamerę. Jedni, którzy pasjonują się różnymi nietypowymi zjawiskami na niebie, i ja do nich należę, jestem absolutnie zafascynowany różnymi takimi ciekawostkami, nietypowymi widokami, które zresztą przyciągają pod rozgwieżdżone niebo nie tylko takich miłośników astronomii jak ja, ale w ogóle wielu ludzi, którzy z astronomią nie mieli wiele wspólnego. Zresztą podczas pierwszego, no zobaczymy czy ostatniego w tym roku, lockdownu na wiosnę, przelatujące po niebie Starlinki w ogóle przyciągały masę ludzi, którzy nudząc się w domu szukali po prostu czegoś ciekawego, trafiając później między innymi też do mnie. Więc ja jestem w tej grupie rzeczywiście, natomiast jest też druga grupa, która no jest wielkim przeciwnikiem w ogóle tej technologii. Jakby fakt, że na niebie pojawia się tak dużo satelitów, ich kompletnie złości, denerwuje. Ich obawy są do pewnego stopnia uzasadnione, bo rzeczywiście my często mieliśmy tak, że jeśli coś nowego się pojawia, nieznanego, to my się tego obawiamy, to jest naturalne. Natomiast potrzeba było trochę czasu i ja mam wrażenie, że wiele osób się do tego przekonało, ale może jeszcze nie wszyscy, że te satelity nie są tak straszne dla obserwacji nieba, jakby się mogło wydawać. Znaczy, wystarczy wspomnieć, że my czasami naprawdę musimy usilnie się starać, żeby je zobaczyć. To nie jest wcale takie oczywiste. Nie wszystko, co lata nad naszymi głowami, jest widoczne. Żebyśmy to na niebie zobaczyli, to musi odbijać światło słoneczne. Latem to jest bardzo proste, zwłaszcza na naszej szerokości geograficznej, bo noce są płytkie, słońce jest bardzo nisko pod horyzontem. I wszystko, co leci nad naszymi głowami, jest oświetlane kompletnie przez blask słońca tuż pod horyzontem, więc lata tego cała masa. Ale teraz, jesienią, w szczególności zimą, kiedy słońce zachodzi pod dużo ostrzejszym kątem, bardzo szybko schodzi na tyle głęboko pod widnokręgiem, że cokolwiek leci nad naszymi głowami, to już leci w cieniu Ziemi i nie odbija tego światła, więc wcale nie jest tak dobrze widoczne. Astronomowie zresztą wpływali też na Elona Muska i na SpaceX po to, żeby oni obniżyli jasność tych satelitów, aby nie odbijały tak dużo światła. I rzeczywiście mieliśmy taką noc jedną w tym roku, ja byłem wtedy we Włoszech na wakacjach i razem z przyjacielem, który zawodowo w ogóle zajmuje się poszukiwaniem satelitów, wstaliśmy rano około 2 nad ranem, żeby pójść rzucić okiem sobie na przylatującą nową porcję Starlinków. Pierwszej nocy wygląd tych satelitów był niesamowity, wyglądało to przepięknie. Staliśmy więc też drugiej nocy rozochoceni tym zjawiskiem i co? I nic absolutnie żeśmy nie zobaczyli. 90 minut wcześniej, podczas poprzedniego przelotu, który był lepiej widoczny wtedy z Polski niż z Włoch, ludzie raportowali, że satelity były widoczne, a potem zniknęły. Okazało się, że właśnie w tym czasie Elon Musk testował nowe osłony antysłoneczne, które sprawiły, że te satelity odbijały zdecydowanie mniej światła i one po prostu zniknęły nam z pola widzenia. Więc to jest krok w dobrą stronę, który na pewno ucieszy zarówno tych, którzy lubią oglądać te satelity na początku, krótko po wystartowaniu, a z drugiej strony też tych, którzy chcą mieć niezakłócone niczym niebo. Ja im przeklaskuję zresztą też, aczkolwiek no, jestem trochę tutaj rozdarty.
Okej, no zaczęliśmy też rozmowę od tego, że to niebo jest zaraz za oknem. Ja mam tutaj też okno i pod lasem mieszkam teraz i nie wiem, czy teraz coś widać, ale bywały takie noce, że leżałem na trawie i obserwowałem sobie to niebo, bo to jest fajowe. Natomiast jest coś takiego, z czego sobie chyba większość osób niewtajemniczonych nie zdaje sprawy, mianowicie zanieczyszczenie światłem. Co to jest ciemne niebo, Karol? I gdzie tego ciemnego nieba szukać w naszym kraju, jeżeli chcielibyśmy rozpocząć obserwację nieba?
to jest już bardzo, bardzo trudne, żeby znaleźć ciemne niebo. Rzeczywiście my nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale dzisiaj naszą przestrzeń wokół nas zanieczyszczamy olbrzymią ilością sztucznego światła, które oczywiście spełnia bardzo ważną funkcję i przyczyniło się też do niesamowitego w ogóle rozwoju ludzkości, szczególnie pod koniec XIX i na początku XX wieku, kiedy zakłady przemysłowe mogły być oświetlane przez całą dobę i mogła ta produkcja trwać w najlepsze, nie kończyć się tylko i wyłącznie z zachodem słońca, ale mogliśmy po prostu zwiększyć naszą wydajność i produkcyjność. Natomiast miało to oczywiście taką konsekwencję, że im więcej tych sztucznych świateł nocą było wokół nas, tym jaśniejsze stawało się również niebo, dlatego że niebo nie jest idealnie przejrzyste, ono cały czas jest zasnute pewną ilością wilgoci, drobin, różnych pyłów zawieszonych, które dobrze odbijają te światła docierające od strony Ziemi i wtedy wzrasta jasność nieba. Jeśli wzrasta jasność nieba, spada też zasięg gwiazdowy, czyli liczba gwiazd, które możemy dostrzec na niebie. Wystarczy wspomnieć, że dzisiaj postępuje to już do takiego etapu, że 95% mieszkańców Europy żyje w obszarach o tak jasnym niebie, że oni nie widzą na tym niebie Drogi Mlecznej. Drogi Mlecznej, jak sobie rzucisz okiem na jedno ze zdjęć, które ci teraz udostępniłem, która jest, no właśnie, rzeczą, która towarzyszyła nam od starożytności, od w ogóle zaraja dziejów. Nasza cywilizacja pod tym widokiem dojrzewała, my spoglądaliśmy w stronę gwiazd, patrzyliśmy właśnie na Drogę Mlecznej, która pobudzała naszą ciekawość, a większość ludzi dzisiaj nie może jej już na niebie zobaczyć. Żeby taki widok dzisiaj móc sfotografować, czy zobaczyć go pewnie w trochę mniej widowiskowej formie, nieuzbrojonym okiem, trzeba poszukać sobie takich ciemnych miejsc. I oni jest coraz trudniej. Takim najlepszym, wciąż no chyba niepobitym, jeśli chodzi o ciemność nieba, miejscem w Polsce są polskie Bieszczady. Stąd zresztą pochodzi ta fotografia, która była robiona w gminie Baligród, więc w zasadzie u bram Bieszczadów. Natomiast coraz mniej mamy tych miejsc. A co ważne, gdy spojrzymy sobie w ogóle na stopień zanieczyszczenia nieba światłem, my to określamy w takiej 9-stopniowej skali Bortlego. Bieszczady mają no, takie pogranicze w zasadzie trzeciej, może drugiego punktu z tej skali, więc to wciąż nie jest też najciemniejsze niebo w ogóle na świecie. Najciemniejsze, jakie ja obserwowałem, to jest niebo w dwóch miejscach, do których jeżdżę na obserwacje zorzy polarnej. Jedno to jest na Islandii, na rozległych polach lawowych i terenach zalewowych, z którymi spływa Jökulhlup, czyli taka islandzka powódź glacjalna, tak się ona nazywa. Tam rzeczywiście po horyzont nie ma żadnych świateł, a ziemia jest czarna od gleby takiej wulkanicznej, a drugim miejscem to jest północna Finlandia na pograniczu ze Szwecją, gdzie wzdłuż granicy przebiega 200-kilometrowy poligon rakietowy Esrange szwedzki, no i tam po prostu nic nie ma, tam jest totalna tundra i niebo jest tam super ciemne, ale te dwa miejsca, to są miejsca w drugiej, o drugim stopniu ciemności skali Bortlego, do jedynki jakieś, miałem ja w tym roku.
Jakieś wyspy na oceanach pewnie, co? Jakieś takie wyspy gdzieś na oceanie, gdzie...
Z pewnością te miejsca, znaczy jest jedno takie miejsce w Europie, gdzie jest jedynka, ale to jest trudno dostępny teren w Szwecji, bardzo zalesiony i tam jest jakiś rezerwat, więc tam rzeczywiście teoretycznie można by takiego nieba uświadczyć. No ale tam jest taki problem, że jak są noce ciemne, czyli jesienią i zimą, to co chwilę są rozjaśnione przez zorze polarne. Natomiast ja w tym roku miałem lecieć w takie miejsce na obserwację całkowitego zaćmienia słońca do Argentyny. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bilety mam. 14 grudnia, jeszcze trochę do tego dnia zostało, więc jestem dobrej myśli. Mam nadzieję, że to wypali.
Najbardziej lubię w tobie niepoprawny optymizm, muszę ci powiedzieć.
Słuchaj, we wszystkim należy dopatrywać się jasnych stron. Ja jeszcze do niedawna byłem przerażony w tym, że w Argentynie jest 10 tysięcy przypadków dziennie. Ale ja mam wrażenie, że jeszcze tydzień i bezpieczniej będzie polecieć z Polski do Argentyny niż siedzieć tutaj. Także wszędzie szukajmy pozytywów, moi drodzy, zwłaszcza w tak beznadziejnym roku.
No tu mamy dobry komentarz, żeby wrócić do rzeczywistości. To kiedy planujesz w Bieszczadach? Argentyna, okej. Okay. Zresztą do zaćmień dojdziemy jeszcze za moment, myślę. Natomiast, okej, Bieszczady, ale wszyscy mają w Bieszczady daleko. czy innych częściach kraju, nie wiem, zachodnia część kraju. Wiesz, ja jestem z Poznania, mieszkam pod Poznaniem w tej chwili i pamiętam, jak kiedyś ci opowiadałem, jakie cudowne niebo widziałem w czerwcu w Puszczy nad Drawą, a ty powiedziałeś, no nie, no w czerwcu o tej godzinie to nie ma nocy.
To prawda, no to, my uznajemy coś innego niż większość normalnych ludzi, bo dla ludzi zgapiących się w niebo, dla ludzi chodzących z głową w gwiazdach, to noc jest zjawiskiem, gdy słońce schodzi poniżej 18 stopni pod horyzontem. Wtedy w tym ciemnym miejscu, jakim jest miejsce drugiego stopnia czy pierwszego stopnia skali Brotlego, robi się na tyle ciemną nocy, że nie jesteś w stanie odróżnić, gdzie się kończy niebo, a gdzie zaczyna horyzont. Znaczy ta różnica występuje tylko wtedy, że nie widzisz gwiazd od pewnego miejsca na horyzoncie. Natomiast ja wiem, że Bieszczady są rzeczywiście daleko, ale są wciąż bezkonkurencyjne. W wielu miejscach w Polsce znajdziemy takie miejsca, gdzie niebo jest ciemne, ale jest ciemne nad naszą głową. Jeśli jeszcze raz rzucisz okiem sobie na tę fotografię, którą ci przed chwilą wyświetlałem, to przekonasz się, że tam niebo jest też ciemne przy horyzoncie. Ono jest tam, tam widać co prawda jakieś malutkie poświaty, ale generalnie, no zwłaszcza tam trochę na lewo od Drogi Mlecznej, akurat to na pewno wschodziła na niefartownym kierunku, ale tam naprawdę jest ciemność po horyzont. To jest coś, czego bardzo trudno jest dzisiaj znaleźć w innych miejscach w Polsce. Więc tutaj musimy się rozbić o definicję ciemnego miejsca. Dla jednych to jest miejsce, gdzie niebo jest ciemne nad głową, ale dla mnie często to jest miejsce, zwłaszcza jeśli rozmawiamy o fotografowaniu Drogi Mlecznej, to jest miejsce, które nie jest otoczone w ogóle przez żadne światła, również w promieniu kilkuset kilometrów, tak żeby niebo przy horyzoncie było też ciemne, bo to jest właśnie szczególnie ważne przy fotografowaniu Drogi Mlecznej.
To myślę, że to jest też moment, jeszcze tu widzę następne, masz fajne zdjęcie z Drogą Mleczną. Powiedzmy trzy słowa, bo mamy za mało czasu, żeby się bardzo na ten temat rozwodzić, ale do tych ładnych, kolorowych rzeczy dojdziemy za chwileczkę, ale jeżeli chcemy fotografować Drogę Mleczną, to powiedzmy trochę o technikaliach takiej fotografii. Powiedzmy tak, załóżmy, że nie mam montażu paralaktycznego, dobrze powiedziałem?
Tak, bardzo dobrze.
Tak, załóżmy, że nie mam montażu paralaktycznego i chcę spróbować fotografować niebo. No przydaje się wtedy, mamy jakby dwa sposoby na fotografowanie, jednego z nich chyba raczej nie robisz, albo rzadko, że gwiazdy stają się kreskami. No i do tego nadaje się w zasadzie każdy aparat z czasem B i dostatecznie długie naświetlanie. Ale już żeby osiągnąć taki efekt, że gwiazdy są kropkami i ruch Ziemi nam niespecjalnie przeszkadza, to jak powinniśmy się do tego zabrać? Jakie byś uznał, że są minima sprzętowe, żeby zacząć próbować robić zdjęcia nieba właśnie w ten sposób?
Znaczy, zacznijmy od bardzo takich dużych podstaw, bo nawet zrobienie tak zwanych star trailsów, czyli tych śladów gwiazd, wymaga pewnej cierpliwości, której często wielu początkującym fotografom brakuje, bo chcieliby zobaczyć efekt od razu, a tutaj trzeba zostawić na aparat i ja zawsze miałem ten problem, mówię, kurde, nie wiem, czy ja dobrze ustawiłem ostrość, czy to jest nieprześwietlone. No, dopóki nie skończę tego zdjęcia, to nie widzę tego efektu, a jeśli je skończę, to efekt może rozczarować, bo zrobię to za wcześnie. Więc spróbujmy od czegoś jeszcze prostszego, czyli zwykły aparat ustawiony na statywie, to bardzo ważne. Jakby jeszcze nie znalazłem nikogo, kto z ręki robiłby zdjęcia nocnego nieba. W przypadku A7S to jest możliwe, jak dokręcimy tam jasności, czy czułości tam kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy ISO, to tak, to można. To jest ewenement, o którym sobie zaraz jeszcze pogadamy. Natomiast ustawmy sobie aparat na statywie, ustawmy sobie czas naświetlania. W zależności od ogniskowej, której używamy, z reguły ja polecam, tak jak mam tutaj w A7 obiektyw 20 mm, to z reguły to jest 15 do 20 sekund. Pobawmy się czasem ISO 15-20 sekund po to, aby zdjęcie zrobione nie było poruszone, tak? Bo my musimy zrobić na tyle krótkie zdjęcie, aby Ziemia obracając się, no nie wpłynęła za bardzo właśnie na przemieszczenie się gwiazd, które by się stały wtedy kreskami, tak? Musimy poeksperymentować dla każdej ogniskowej, im dłuższej ten czas jest krótszy, znaleźć ten moment, w którym zdjęcie będzie z nieruchomymi gwiazdami. I to jest dobry początek, tak? Jasny obiektyw to w zasadzie jest podstawa. Te takie często kitowe obiektywy, które mamy z jasnością, nie wiem, od 3-5, to trochę bywa za mało. Jeśli mamy obiektyw 1.8, 1.4, to już w ogóle można się naprawdę świetnie bawić. I jeśli zauważyłem pewną zależność u początkujących fotografów nieba, to no właśnie, oni przyjeżdżają czasami z naprawdę wypasionymi aparatami, ale z jakimś podstawowym obiektywem, który gdzieś był w zestawie w sklepie i jaki po prostu wzięli, bo nie mieli pieniędzy na nic lepszego. Czasem okazuje się, że łatwiej, lepiej jest kupić trochę tańszy.
No właśnie.
Oszczędzić właśnie na
zauważyłem, wiesz co, Karol, że to nie dotyczy tylko początkujących astrofotografów, ale bardzo często jest tendencja taka, że inwestują amatorzy ogromne pieniądze w korpus, a potem już nie mają co tam z przodu przyczepić, a z reguły bywa odwrotnie, akurat chyba w astrofotografii szybkość zdjęć seryjnych czy ultra autofokus no, nie jest najpotrzebniejszy, ale za to świetny obiektyw. Sony jest na przykład fajny 20 mm f1.8. Tak. No to on zrobi dużo lepszą robotę na najtańszym A7 niż najlepszy A7 z najtańszym obiektywem. Myślę, że to jest taka reguła raczej.
Tak. A to jest zawsze, do tego zmierzałem, tak? Gdy z kimkolwiek jadę na Zorze, czy w Bieszczady, w plener, gdy robię resztą, to zawsze, gdy im podsunę jasny obiektyw, to nagle jest wow, nie wiedziałem, że mój aparat potrafi robić takie zdjęcia. No jasne, potrafi, tylko musisz mu w tym trochę pomóc. Także pamiętajmy, ten jasny obiektyw to jest jednak często podstawa i efekty są wtedy zdecydowanie lepsze i potrafi to no, dodać skrzydeł dla kogoś, kto nigdy nie robił takich zdjęć. Ja robię te zdjęcia jeszcze troszeczkę inaczej, bo jak widzisz, nie wiem, czy mogę wam spróbuję tam pokazać, bo tak.
O, widać, widać.
Na tej fotografii, tu akurat chyba bardzo tego nie... A, wczytuję się, dobrze. Na tej fotografii możecie zobaczyć zdecydowanie większy detal, jeśli chodzi o te ciemne mgławice w Drodze Mlecznej. To jest wynik tego, że ja często fotografuję panoramami, to znaczy używam obiektywów o dużej ogniskowej. Wtedy niestety wymagane jest prowadzenie, czyli taka głowiczka, tak zwana paralaktyczna, jak powiedziałeś. Zobaczcie, mam tutaj taką jedną, to jest takie małe, w małym pokrowcu urządzonko, które po wyciągnięciu to jest coś takiego, tak? Zakładamy to na statyw, musimy to odpowiednio ustawić na gwiazdę polarną i to urządzenie nam niweluje ruch obrotowy Ziemi. Wtedy możemy spokojnie wydłużać czasy ekspozycji albo ogniskową naszego obiektywu, a gwiazdy i tak pozostaną punktami. Wtedy robię poszczególne panele, kilka obok siebie, składam to w jedną całość i można uzyskać zdecydowanie lepszy detal. No ale to już jest trochę wyższa szkoła jazdy, natomiast ja kiedyś szukałem fajnego sposobu na robienie takich fajnych, dobrych zdjęć.
Sony Alpha Academy Polska. Koniecznie zasubskrybuj nasz kanał i nie przegap następnego odcinka. Wspólnie z nami bądź na bieżąco z wydarzeniami ze świata fotografii.
Tutaj dochodzimy jeszcze do software'u, którym potem te panoramy nieba. Musimy te zdjęcia, jak sądzę, lekko na zakładkę robić, żeby soft w komputerze miał znalazł punkty styczne i to ładnie skleił. To jest jakieś specjalistyczne oprogramowanie, czy to jest coś popularnego, typu, nie wiem, Photoshop
Lightroom? Adobe Photoshop ma opcję Photomerge i on to robi doskonale.
Tego używasz, czy właśnie są jakieś te specjalistyczne software'y?
Tak, są specjalistyczne software'y oczywiście, natomiast po co wyważać otwarte drzwi? Znaczy Photoshopa dzisiaj większość z nas, przynajmniej tych, którzy profesjonalnie czy półprofesjonalnie fotografuje, to pewnie ma. Znaczy większość pewnie ma Lightroom, ale w Lightroomie też ta opcja jest w rzeczywistości. Także jeśli ktoś nie używa Photoshopa, ale ma Lightrooma, to tam też można to złożyć i cieszyć się taką zabawą. Rzeczywiście dobrze jest robić te zdjęcia na zakładkę. Ja zwykle przemieszczam kadry mniej więcej o 2/3 sobie w bok, żeby tę 1/3 mieć wspólnego pola. Wyświetlenie sobie siatki tej 3x3 zdecydowanie to ułatwia, no i potem tylko jest czasami wyścig z czasem, bo taka panorama rzeczywiście trzeba tych zdjęć trochę napstrykać, a zwłaszcza w tym, na przykład na tym zdjęciu nie zawsze jest na to czas, bo taki widok, najlepszy widok Drogi Mlecznej na wiosnę, no towarzyszy nam przez mniej więcej godzinę, może dwie, więc trochę jest roboty wtedy.
I rozumiem też, że są różne ekspozycje, na przykład, żeby mieć dół kadru, czyli to, co jest na ziemi, inaczej musi być eksponowane niż niebo.
Znaczy przede wszystkim pamiętajmy, że niebo się kręci, a ziemia wtedy nie, jeśli używamy głowicy paralaktycznej, więc niebo robimy z prowadzeniem, dół prowadzimy już, znaczy robimy na nieruchomym statywie, tak? To jest trochę dyskusyjna w ogóle sprawa, bo ja zdaję sobie sprawę, jakie mają podejście wielu w ogóle fotografów do łączenia zdjęć, do różnych trybów, do różnych ekspozycji na różne rzeczy na tym samym jednym zdjęciu, ale musimy to jasno powiedzieć. Astrofotografia rządzi się trochę swoimi prawami. Można robić oczywiście zdjęcia nieba z nieruchomego statywu, ale mamy wtedy bardzo ograniczone pole do popisu. Niektórym to wystarcza, niektórzy się z tym świetnie bawią i super, to jest jakby plus dla nich. Natomiast są też osoby, które chcą wycisnąć z tych zdjęć trochę więcej, chcą pokazać coś bardziej dokładnie, tak jak w przypadku takiej drogi mlecznej, no i wtedy trzeba trochę pokombinować, więc ta obróbka niestety jest konieczna, ale to jest temat rzeka naprawdę wałkowana od bardzo dawna. Myślę, że kiedyś możemy spokojnie w ogóle się spotkać i pogadać właśnie o tym, czy w ogóle dopuszczalne są takie manipulacje w zdjęciach, no ale inaczej to by po prostu nie wyszło.
Ale zakładamy teraz, zakładamy, Karol, ten pierwszy stopień wtajemniczenia, że nie mamy tego montażu i robimy z nieruchomego statywu. To o ile pamiętam, jest pewna zasada co do najdłuższego czasu naświetlania względem ogniskowej obiektywu, który mamy założony. Oczywiście im krótsza ogniskowa, ten czas może być dłuższy. Pamiętasz tą regułę?
Wiesz co, ona to była zasada, jeśli dobrze pamiętam, 500, to znaczy dzielimy 500 przez ogniskową naszego obiektywu i dostajemy w sekundach czas, jaki możemy zrobić zdjęcie, aby nam się to wszystko nie rozmazało. Biorę klas kalkulator, dajmy na to, że mamy 20 mm, tak na pierwszej, na pełnej klatce. Biorę 500, dzielimy to na 20, wychodzi 25, nie fokusuję się. 25 sekund, tak? Teoretycznie tyle moglibyśmy naświetlać taką ekspozycję na obiektywie 20 mm, żeby ten ruch był niezauważalny, znaczy żeby gwiazdy pozostały punktowe.
Były kropka.
Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach i tutaj trzeba się temu dokładniej zawsze przyjrzeć i po prostu poeksperymentować, bo na różnych aparatach z różnym rozmiarem piksela, z różnym rozmiarem matrycy, zawsze występują te drobne różnice. Także trzymam się zasady tam, powiedzmy, że to będzie 20 sekund niż 25, ale to warto eksperymentalnie stwierdzić. Gdzieś w okolicach tego wyliczenia to powinno funkcjonować.
Ta zasada wydaje mi się z moich eksperymentów być niezła, natomiast tak naprawdę myślę, że warto uwzględnić jeszcze jeden ważny parametr. Jak będziemy pokazywać zdjęcie, bo ja kilka razy już łapałem się na tym, że zdjęcie, kiedy je obrabiałem, powiększam sobie, jest kreseczka. 1280 na przykład, krótszy bok pod internet, to są kropki. Więc tak, to tak, też tak, warto tak, pamiętać.
To jest bardzo ważne też, żeby wiedzieć, do czego nam to jest potrzebne, tak? I co chcemy pokazać. Jeśli nam zależy na po prostu fajnym widoczku, którym się chcemy podzielić ze znajomymi, to naprawdę obniżajmy sobie te nasze wymagania, bo ja sam przez wiele lat, naprawdę, to było okropne i w ogóle niepotrzebne. Byłem zapatrzony troszeczkę w moich bardziej doświadczonych kolegów, astrofotografów, którzy robili niesamowite zdjęcia, a ja tak nie umiałem. I to budziło moją totalną frustrację, że mi nie wychodzi tak świetnie jak im, więc w ogóle nie będę się chwalił swoimi zdjęciami. To jest naprawdę ślepy zaułek, do którego w ogóle nie warto wchodzić. Dzielcie się swoimi pracami, pokazujcie innym. Ja mam przy swoim fanpage'u Z Głową w Gwiazdach taką grupę fani Z Głową w Gwiazdach, gdzie bardzo wielu początkujących fotografów nieba pokazuje swoje zdjęcia. I jasne, one odbiegają od tego, co robią inni. Są też tacy, którzy wybiegają gdzieś bardzo daleko do przodu, że ja już na nich patrzę i myślę sobie, wow, kurde, jak on to zrobił? Natomiast każdy z nas jest na trochę innym poziomie, więc stawiamy sobie tę poprzeczkę po prostu troszeczkę niżej, ale dzięki temu będziemy mogli po prostu robić kolejne kroki do przodu.
Właśnie chciałem niżej tą poprzeczkę ustawić, bo jak zacząłeś opowiadać, przypomniało mi się, że wiele lat temu zrobiłem zdjęcie takie jak to i to jest aparatem kompaktowym, Erixem 100, tylko nie pamiętam którym, Mark 3 chyba, aparat położony na krawężniku i ośrodeczek taki nocą w lesie, więc miałem dużą frajdę z tego, te gwiazdy nie są kropkami zupełnie, ale to już było całkiem fajna pamiątka. Tak, no bo to mały format właśnie, nie? Fajna pamiątka z letniej nocy. No tak czy inaczej, rzeczywiście tu mogę tylko przyklasnąć, warto kombinować, warto próbować.
A to tu jest jeszcze jako ciekawostkę. Proszę?
Mówię, tu jest cały sprzęt, jaki potrzeba. Namiot, samochód.
Tak, to jest jedna taka z takich nocy, gdzie w, wiesz co, bo mi się bardzo często zdarza jechać w Bieszczady na chwilę i wrócić. To znaczy, ja naprawdę już przywykłem do tego miejsca tak bardzo, jak ktoś mówi mi, że Bieszczady są daleko, ja mówię, hej, hello, no jakby ja wsiadam w samochód po południu, jadę w Bieszczady, robię zdjęcia, odsypiam chwilę, więc w tym roku miałem ten duży komfort, zresztą trochę też przymus, no bo żeby nie brać żadnego noclegu, zresztą nigdy go nigdzie nie brałem, tak, spałem w samochodzie, ale w tym roku miałem namiot na dachu i mogłem się po prostu w takim iCamperze na spokojnie troszeczkę przespać, ale do tego jedzie się teleskop, a to jest w ogóle, jeśli chodzi o zdjęcie, przykład jednej klatki na nieruchomym statywie. Także jakby macie odpowiedź. Akurat 50 mm w ogóle ogniskowa, więc trochę bliższa. Bardzo fajnie się nadaje do takich robienia sobie zdjęć z niebem, bo wtedy, jeśli dobrze wycelujemy, to ten efekt jest zdecydowanie jeszcze fajniejszy niż na szerokim kadrze. Więc taka to jest ekspozycja pewnie około 9-10 sekund zaledwie, bo tyle pewnie by nam ten obiektyw pozwolił, takiej ogniskowej. Tu kluczowe niewątpliwie było w to, że to był Sony A7S, więc mogłem sobie podbić na tak krótkim czasie tę czułość do dużego poziomu. No ale duży poziom w tym przypadku to jest około 10 tysięcy. Więcej nie strzelam w zdjęciach.
Poważnie?
Tak.
Poważnie to jest 10 tysięcy? Myślałem, że więcej.
Nie, wiesz co, ja większego ISO w SC używam tylko do filmowania nieba, tam wtedy sobie, to też dokręcam do 65 tysięcy na przykład, maksymalnie sobie ograniczam, bo już wyżej to mi się bardziej podoba ten obrazek na 65 tysiącach, to i tak jest bardzo dużo, natomiast do fotografii 10 tysięcy w zupełności wystarcza.
Przypomniałeś mi czasy, jak robiłem zdjęcia na koncertach i film 1600 to było pełne szaleństwo, kompletne. No. Dzisiaj mówimy o dziesiątkach tysięcy ISO, to jest kompletne wariactwo, ale tak patrzę, co tam masz na tym pasku, myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy wkroczyli w zdumiewające zjawisko i wspominałeś o tym, że jak się zaczęła pandemia, to Starlinki wyciągały wiele osób do obserwacji nieba, ale jest takie zjawisko, mam na myśli zaćmienie Słońca, które przyciąga zawsze gigantyczne ilości ludzi. Widziałem taki twój fajny film z zaćmienia w Stanach Zjednoczonych, gdzie tam rzeczywiście był piknik po prostu. Myślę, że byłoby fajnie, gdybyś opowiedział nam troszeczkę o tym, o tych zaćmieniach w liczbie mnogiej, które już widziałeś, które najbardziej tobą wstrząsnęło, a na końcu o tym, jak fotografuje się zaćmienie i dlaczego potrzebujesz 4 tony sprzętu, które wieziesz ze sobą na drugi koniec świata.
64 kilogramy, daj spokój. Jeszcze nie 2 tony. Słuchaj, no zaćmienia rzeczywiście są takim zjawiskiem, które w ogóle bardzo trudno jest je opisać, ale też bardzo trudno je pokazać. Ja zawsze powtarzam, że mogę zrobić różne fajne zdjęcia i pokazać je wam i się jakby o nich opowiedzieć, natomiast ja nie widziałem jeszcze fotografii, która by dokładnie w 100% oddawała zaćmienie takim, jakie ono jest naprawdę. Bardzo trudno jest to w ogóle pokazać i głównie chodzi o kolory. Ja tu strasznie starałem się jak najlepiej, jak najwierniej je odzorować, ale na przykład no, cały czas jestem trochę niezadowolony. Tak? Natomiast myślę, że to jest pewna rzecz, która po prostu musi być zachowana dla ludzi, którzy udadzą się w taką podróż i zobaczą zaćmienie na własne oczy. To jest jakby ten wielki profit, który możesz mieć, jeśli się wybierzesz w taką podróż. On jest po prostu nieuchwytliwy i to powinno być zachętą dla każdego, żeby tam się wybrać. Rzeczywiście zaćmienie słońca jest jednym w ogóle z najtrudniejszych wyzwań, jeśli chodzi o fotografię, dlatego że to jest potężne wyzwanie dla aparatu, ale też dla fotografa, dla planów przy takim zaćmieniu, bo musicie wiedzieć, że rozpiętość tonalna, jeśli chodzi o światło i cień w tym zjawisku, jest
nieskończenie wielka.
Nieskończenie wielka, bo z jednej strony w samym środku mamy ciemną tarczę księżyca, która ma mnóstwo detali, które należałoby doświetlić, wyświetlić, żeby je tam uchwycić, a z drugiej strony tuż obok jest szalenie jasna korona słoneczna, najgorętsze zewnętrzne rejony atmosfery naszej gwiazdy. Dlaczego najgorętsze, gorętsze nawet od jej środka, tego nikt nie wie i cały czas staramy się to zrozumieć. A zaraz potem dalej jest ciemne niebo. No w ogóle jakieś szaleństwo i wyzwanie dla takich aparatu, jak i dla planów fotografa. To jest naprawdę przepiękne zjawisko. Ja bardzo lubię ten kadr. Co ciekawe, to nie jest zdjęcie, to jest jedna klatka z filmu, który nagrywałem 6000 moimi plecami, żeby nagrywało mi to zjawisko i stwierdziłem, że ten obrazek to w ogóle był najfajniejsze, w ogóle strzały z zaćmienia, no ale jako, że miałem dużo kamer i każda miała jakieś zadanie, ta i akurat przypisałem filmowanie, to sobie jedną klateczkę wyjąłem, ale wygląda nadal nieźle, więc ją sobie trzymam na pamiątkę. Czekaj, ja to miałem w ogóle chyba gdzieś trochę w szerszym ujęciu, jeśli się nie mylę, bo... sobie pamiętam, że szukałem. O, tak,
ja przy okazji chciałbym przypomnieć, że możecie zadawać pytania, zachęcam do tego. Pewnie z Karolem spotkamy się jeszcze za jakiś czas, bo to jest tak fascynujący temat, że trudno to wyczerpać w jednym spotkaniu, ale jeżeli macie jakieś pomysły, tutaj widzę ciekawe pytanie na temat sprzętu, teleskopu, zostawimy sobie tego typu pytanie na koniec, natomiast jeżeli macie na bieżąco jakieś pytania, to walcie śmiało. Tak, to jest zdjęcie, które ja też lubię i to jest to, zdaje się, chilijskie zdjęcie, tak?
Tak, tak, tamta fotografia zaćmienia też pochodziła z Chile, bo tutaj wam takie zdjęcia prezentuję, natomiast to są, no to jest potworek, którego miałem ze sobą w ubiegłym roku na zaćmieniu w lipcu, 2 lipca konkretnie 2019 roku. Ty sam musisz mi przypomnieć, ten obiektyw miał ogniskową 600 mm.
400, ty miałeś, wydaje mi się, że 400 jeszcze miałeś wtedy, rok temu. F4, 400 F4?
Nie.
Przepraszam, 400 2.8, a w tle jest 100-400.
Nie, słuchaj, to miało światło 2.0, przysięgam.
Nie, to lepiej nie przysięgaj, to miało 2.8 i to była 400.
400? A był. Wydawał mi się, że był większy, ale że był dłuższy. A nie mieliście 600 2.8?
600 F4 mógł być, bo nawet mam go tutaj gdzieś za sobą z kolei. Dobra, no to czasami na spacery.
A ja pewnie tam jakiś jeszcze musiałem konwerter dwa razy.
Miałeś, tak, miałeś dwukrotny konwerter do tego, nie, z pewnością. A w tle jest 100-400.
Bardzo możliwe, że tak. Ja ciągle zapominam, mam to gdzieś w Exifach pozapisywane, ale zapominam. Ale ten pierwszy obiektyw, on robił potężną robotę, bo to było po prostu bardzo jasne szkło, no, niespotykane generalnie przy takich ogniskowych. Ja zawsze, słuchajcie, się śmieję, że za każdym razem, ile przychodzę do Rafała i mówię, ej Rafał, weź mi pożycz jakiś obiektyw, bo mam jakieś tam zadanie do zrobienia. To wy macie jako Sony pewną wizję, do czego te obiektywy są przeznaczone. A ja zawsze przychodzę i mówię, dobra, ale my to użyjemy do czegoś zupełnie innego. I do czego się to przydaje? No przydaje się świetnie ten obiektyw, który dedykowany jest fotografom sportowym, którzy potrzebują bardzo szybko strzelać na długich ogniskowych, robić krótkie czasy ekspozycji po to, żeby tę lecącą piłkę, szybującego skoczka, tutaj pozdrawiam Tomka, żeby złapać to wszystko w ruchu, no trzeba mieć krótkie ekspozycje, prawidłowo naświetlone, więc jasna, szybka optyka się oczywiście nadaje. Natomiast ona się znakomicie też odnalazła w przypadku całkowitego zaćmienia słońca, które trwa 2,5 minuty i trzeba zrobić tonę, absolutnie tonę różnych zdjęć o różnych parametrach ekspozycji, ale ten czas nie jest z gumy, mamy na to ograniczoną w przestrzeni czasową, więc im jaśniejsza optyka na tej długiej ogniskowej, tym można te ekspozycje skracać i zrobić ich więcej. Więc to był ten mój chytry plan na fotografię i właśnie te zdjęcie, które wam przed chwilą pokazywałem, zaćmienia właśnie z tego obiektywu pochodzi.
To już koniec pierwszej części rozmowy. Zapraszamy do odsłuchania kolejnej na kanale Sony Alpha Academy Polska.